Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Jałmużnik papieski przypomina, że niedzielny dzień ubogich jest wezwaniem, aby każdy dzień był pełen miłości do drugiego człowieka, a pomoc była dostosowana do jego potrzeb.
Przewodniczący Caritas Internationalis uważa, że ostatnia encyklika Fratelli Tutti powinna pobudzić do tworzenia lepszej polityki, sprawiedliwej ekonomii i bardziej ludzkiej gospodarki.
Fala pandemii ogarniająca cały świat powoduje ogromny kryzys żywnościowy. Najtrudniejsza sytuacja jest w krajach Azji i Afryki subsaharyjskiej.
13 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej potwierdził, że papież Franciszek odbył rozmowę telefoniczną z nieoficjalnym jeszcze prezydentem elektem Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem. Watykan nie podaje szczegółów tej rozmowy.
Warto przypomnieć, że już w ubiegłą sobotę przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych wystosował oświadczenie, w którym gratuluje Bidenowi wyboru, zaznaczając, że będzie on drugim po Johnie Kennedym amerykańskim prezydentem, który wyznaje wiarę katolicką.
Arcybiskup José Gómez przypomina, że katolicy w sposób szczególny są zobowiązani w tym kraju do zaprowadzenia pokoju, promowania braterstwa i wzajemnego zaufania, a także do modlitwy o nowego ducha prawdziwego patriotyzmu. Demokracja wymaga od wszystkich prawości i samodyscypliny, podkreśla dalej przewodniczący episkopatu. Wskazuje też na potrzebę poszanowania wolności słowa i odnoszenia się do siebie nawzajem w cywilizowany sposób i z miłością, nawet jeśli dzielą nas poważne różnice opinii na temat prawa i polityki. Na zakończenie arcybiskup Gómez powierza Amerykę wstawiennictwu Maryi, patronki tego wielkiego narodu. Niech ona pomoże nam współpracować w realizacji pięknej wizji misjonarzy i założycieli Ameryki, jednego narodu poddanego Bogu, gdzie świętość każdego ludzkiego życia jest chroniona, a wolność sumienia i religii zapewniona.
W niedzielę po raz czwarty obchodzony będzie w Kościele Światowy Dzień Ubogich. To dzień miłości i solidarności z cierpiącymi z powodu biedy i niedostatku. Pandemia nie pozwala na zorganizowanie wydarzeń z udziałem dużej liczby osób, ale jednocześnie stwarza okazję, by dostrzec konkretnego człowieka z jego szczególnymi potrzebami.
Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski zauważa, że Jezus każdego dnia pomagał tym, których spotykał. Zaznacza, że Dzień Ubogich jest wezwaniem, aby każdy dzień był pełen miłości do drugiego człowieka, bo jeśli dziś nie będziemy dobrzy, to kiedy?
W rozmowie z Radiem Watykańskim jałmużnik papieski stwierdził, że pandemia wzywa do uruchomienia fantazji, aby wyjść naprzeciw aktualnym potrzebom tych, którzy są wykluczeni i zmarginalizowani.
Na dzisiaj nasi biedni, ci, którzy tu są zgromadzeni w Rzymie, nie potrzebują jedzenia, nie potrzebują ubrania. Żeby mogli skorzystać z jakiejkolwiek noclegowni, potrzebują testu, że nie są zarażeni. I my ten test robimy już od paru tygodni. Codziennie prawie 50 testów robimy. Właśnie dlatego, żeby oni mogli mieć możliwość spania w noclegowniach. Inaczej ich nikt nie przyjmie. Nawet do szpitala nie można wejść, jak ktoś nie ma testu. A biednym nikt testu nie zrobi, więc robimy te testy. Druga rzecz, dajemy szczepionki biednym. Szczepimy ich. Dzisiaj wszyscy lekarze mówią, że to jest bardzo potrzebne, żeby przynajmniej nie było objawów jednej z chorób, które zawsze jesienią mamy na zimę, by nie była wysoka temperatura. Zakupiliśmy szczepionki, o które jest dzisiaj bardzo trudno. We włoskich aptekach nie ma szczepionek, sprowadziliśmy ze Szwajcarii, ponad 1000 na razie. I szczepimy wszystkich biednych, którzy tylko chcą, bezdomnych i tych, których nie stać na szczepionkę, a nie są ubezpieczeni. W zeszłym roku tego nie robiliśmy, a w tym roku robimy to w ten sposób, więc w zależności od sytuacji trzeba myśleć, jak pomóc drugiemu człowiekowi.
Encyklika Fratelli Tutti może nas nauczyć, jak prawdziwie i konkretnie kochać, nie ulegając uprzedzeniom. Kardynał Antonio Tagle ukazał ten papieski dokument jako drogowskaz działania dla Caritas Internationalis, której jest przewodniczącym.
Ta największa na świecie charytatywna organizacja kościelna zorganizowała właśnie dla swoich członków międzynarodowy webinar poświęcony użyteczności ostatniej encykliki dla działań Caritas. Kardynał Tagle zauważył, że we Fratelli Tutti papież daje konkretne odpowiedzi na aktualną sytuację świata. Wskazuje, że człowiek coraz bardziej cierpi z powodu braku miłości, rosnącego indywidualizmu oraz coraz większego zamknięcia na drugiego. Powinniśmy być zniesmaczeni konsekwencjami, jakie zamknięty świat ma dla człowieka i jego przyszłości, podkreśla szef Caritas Internationalis. Wskazuje przykład miłosiernego Samarytanina. Znając własną tożsamość i promując kulturę spotkania, jesteśmy w stanie robić lepszą politykę, sprawiedliwszą ekonomię i bardziej ludzką gospodarkę, zauważa kardynał Tagle, zachęcając do czytania papieskiej encykliki.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Będący konsekwencją pandemii, kryzys żywnościowy z ogromną siłą uderzył w wiele krajów na świecie. Caritas Internationalis alarmuje jednak, że post-covidowa fala głodu dopiero uderzy. Jej pierwszymi ofiarami będą dzieci.
W ubiegłym roku chroniczne niedożywienie dotykało 690 milionów osób. Koronawirus sprawia, że do końca bieżącego roku liczba ta wzrośnie o kolejne 130 milionów. Najtrudniejsza sytuacja jest w ubogich krajach Azji i Afryki Subsaharyjskiej, mówi Michael Prosperi z organizacji Save the Children.
Niedożywienie jest ogromnym problemem, a koronawirus stał się jego prawdziwym akceleratorem. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja dzieci. Aż 7 milionów z nich grozi do końca roku ostry głód. Krytycznym obszarem jest Azja, gdzie żyje połowa głodujących, a także Afryka Subsaharyjska. Szacujemy, że pandemia wpędzi wkrótce w prawdziwą nędzę 150 milionów dzieci, a konsekwencją biedy jest oczywiście niedożywienie. Kolejnym czynnikiem generowania głodu jest brak dostępu do edukacji. 360 milionów dzieci z powodu pandemii nie chodzi obecnie do szkoły, a co za tym idzie, nie ma dostępu do jedynego pewnego posiłku w ciągu dnia.
Arabia Saudyjska zapowiedziała złagodzenie obowiązującego w tym kraju prawa kafala, które jest formą współczesnego niewolnictwa. Daje ono kontrolę nad życiem około 10 milionów migrantów zarobkowych pracujących w Królestwie Saudów.
Zgodnie z prawem kafala nie mogą oni opuścić miejsca pracy przed zakończeniem inwestycji. Reformy, które wejdą w życie w marcu przyszłego roku, umożliwią im zmianę zatrudnienia oraz wyjazd z kraju bez zgody pracodawcy.
Filipiński biskup Ruperto Santos nalega, by saudyjskie reformy objęły także pracowników domowych z Filipin. Obecnie w kontekście złagodzenia prawa mówi się wyłącznie w odniesieniu do pracowników wykwalifikowanych, zatrudnionych przez przedsiębiorstwa. Filipińskie władze zapowiedziały poruszenie tej sprawy w rozmowach z rządem saudyjskim. Wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu Filipin do spraw migrantów ma nadzieję, że reformy przyczynią się do odmiany losu tysięcy osób, które obecnie w Arabii Saudyjskiej doświadczają współczesnej formy niewolnictwa i wyzysku. System więzi pracowników, jakby byli własnością swoich pracodawców, generuje społeczne patologie, sprzyja złemu traktowaniu zatrudnionych i ich wykorzystywaniu, powiedział biskup Santos.
Francuska Caritas wskazuje na niepokojący wzrost ubóstwa w tym kraju, zwłaszcza wśród rodzin. Przybywa osób nieposiadających środków do życia i stających przed niemożliwymi wyborami. Wymaga to pilnych działań ze strony władz publicznych, podkreślił Vincent d'Estival, delegat generalny Caritas.
Wczoraj Caritas przedstawiła swój doroczny raport. Wynika z niego, że 8 milionów osób, to jest 12% francuskiego społeczeństwa, nie ma wystarczających środków do życia. Ta sytuacja to hańba dla naszego bogatego kraju, ubolewa Vincent d'Estival.
Możemy sobie wyobrazić trudną sytuację matki, która ma dwoje dzieci i musi zapłacić wszystkie comiesięczne rachunki, czynsz, ogrzewanie, transport publiczny do szkoły dla dzieci. i zostaje jej tylko 18 euro dziennie na życie, na wyżywienie dla siebie i dzieci. Pieniędzy nie starcza na podstawowe potrzeby, skoro rachunki pochłaniają większość pensji. Dlatego przeciętna matka, której zostaje tylko niecałe 20 euro na wyżywienie, decyduje się dwa razy w tygodniu skorzystać z banku żywności. Jest to typowy przykład sytuacji rodzinnej dla 8 milionów obywateli Francji. Ubogich z dnia na dzień przybywa. Ludziom, którzy proszą nas o pomoc po opłaceniu wszystkich rachunków, pozostaje średnio 7 euro dziennie na jedzenie. Nie mają pieniędzy na ubrania, na mieszkanie czy jakiekolwiek inne wydatki. Widzimy, że z takimi wyborami nikt nie może sobie poradzić.
Zambia dryfuje w stronę autorytaryzmu, uważają miejscowi biskupi. Kilku opozycjonistów zostało aresztowanych, a ich partiom uniemożliwia się prowadzenie działalności politycznej. Zamykane są także niezależne media, a organy ścigania są coraz bardziej upolitycznione. Zdaniem biskupów sytuację pogarsza dramatyczna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią koronawirusa.
Zanikanie demokracji i kryzys pandemiczny mają ogromny wpływ na jakość życia mieszkańców Zambii. Najtrudniej jest na obszarach wiejskich, gdzie mieszkają najbiedniejsi.
Z trudem udaje się zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, żywności, czystej wody i mieszkań, wylicza emerytowany arcybiskup Lusaki, który jako pierwszy podniósł alarm o ryzyku przeobrażenia się Zambii w państwo autorytarne. Do tej pory był to kraj stabilny politycznie i spokojny, jednak w ostatnim czasie obserwuje się w nim stopniowe zawężanie przestrzeni demokratycznej. Biskupi obawiają się napięć społecznych i politycznych, jakie mogą z tego wyniknąć, zwłaszcza że Zambia, jako jeden z głównych producentów miedzi na świecie, jest ważnym partnerem wielu krajów. Zdaniem przewodniczącego zambijskiego episkopatu te niepokojące sygnały wskazują, że pokój, jakim cieszył się do tej pory ten kraj, może zostać poświęcony na ołtarzu politycznego oportunizmu. Jako biskupi nie możemy stać z boku i nie mówić o tym, co się dzieje, powiedział arcybiskup Lungu, podkreślając, że Kościół powinien być głosem tych, którzy go nie mają, i sumieniem narodu. Gdyby milczał, zawiódłby w swojej misji.
W wieku 99 lat zmarła Halina Kwiatkowska, artystka i przyjaciółka Jana Pawła II. Była uczennicą żeńskiego gimnazjum w Wadowicach, gdy uczniem męskiego był Karol Wojtyła. Połączyła ich wspólna pasja, szkolny teatr. Przyjaźnili się 72 lata.
Halina Kwiatkowska wraz z Karolem Wojtyłą występowała na deskach szkolnego teatru w Wadowicach. Pierwszą ważną szkolną sztuką była Antygona. Halina grała tytułową rolę, a Karol partnerował jej jako Hajmon. Po maturze w 1938 roku, podobnie jak przyszły papież, rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie wojny oboje należeli do zespołu teatru rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka. Po latach aktorka wspominała.
Teatr rapsodyczny bardzo mu pomógł, nie tylko w formie, że on mówił prosto, że mówił prawdziwie, że mówił bardzo wyrobionym głosem i dykcją nieskazitelną, ale również przez ten okres, kiedy myśmy mówili do tych siedzących w salonie widzów, że to pomogło mu mieć wspaniały kontakt z widownią świata.
Halina Kwiatkowska występowała przede wszystkim na scenach krakowskich. Była także pedagogiem. Zawsze chętnie, także w publikacjach książkowych, powracała do lat spędzonych z jej przyjacielem, Karolem Wojtyłą. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.